kochani, na samym starcie musimy się na coś umówić. Mówimy się, że dzisiaj nie jest wtorek, tylko jest poniedziałek. Bo jeżeli się tak mówimy, to wtedy to jest poniedziałkowy maru poranny, poniedziałkowy maru poranny. Witajcie serdecznie, nazywam się Marek Maru Majewski i to jest poniedziałkowy maru poranny, który jest wyjątkowo we wtorek. A dlaczego jest we wtorek? A dlatego, że do wyboru miałem albo nagrywać wam poniedziałkowego maru porannego w niedzielę wieczorem, nie miałem zielonego pojęcia na temat tego, co się dzieje ostatniego dnia gamesów, albo po prostu je obejrzeć i nagrać dzień później, tak więc tak właśnie wybrałem. Moi drodzy, kochani słuchacze, ci co słuchają tylko i wyłącznie wersji audio, ten odcinek dostępny jest również na YouTubie. Więc wchodźcie na YouTube'a, na kanał Zrób, jeżeli jeszcze tego wcześniej nie zrobiliście, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ jest super, bo to mój kanał. Jeszcze taka uwaga, no nie będę powtarzał absolutnie wszystkiego, co mówiłem w każdym poprzednim odcinku, podsumowujący każdy kolejny dzień zawodów, bo to by było po pierwsze bez sensu, po drugie to zajęłoby 2 godziny, bo no każdy z czterech odcinków trwał minimum 0,5 godziny, no to no nie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, a nie słuchaliście wcześniej troszeczkę bardziej dogłębnego podejścia do każdego z dni, kolei, to zapraszam do na przykład zastopowania tego, co oglądacie w tej chwili sobie. Zastopowania i marsz na dowolną, wybraną przez was, ulubioną platformę audio i tam sobie posłuchajcie, w razie czego linki do hosta, żeby było szybciej, znajdziecie w opisie tego filmu na YouTubie. A jeżeli się słuchacie audio, no to już nie musicie szukać, bo się macie i słuchacie. I wiecie, gdzie szukać poprzednich odcinków. Więc moi drodzy, cóż ja mogę powiedzieć o tych gamesach? Może najpierw troszeczkę suchych faktów. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował i żyje, nie wiem, pod jakimś kamieniem w lesie i jeszcze nie wie, jakie były wyniki gamesów, to Artur Komorowski, w tym roku jedyna osoba z polskim paszportem i pierwsza osoba pełnoletnia z polskim paszportem, która brała udział w The CrossFit Games, skończył w swojej dywizji wiekowej, czyli mężczyźni 45-49, na pozycji 5. I to jest rewelacyjny wynik. Arturze, bardzo ci gratuluję. Dałeś z siebie, no tak mi się wydaje, że 1000%. W sumie ty to wiesz najlepiej, ile tam tych procent dałeś. Natomiast wyglądało to na bardzo równorzędną walkę. Nie ma się absolutnie czego wstydzić. Uważam, że pokazałeś naprawdę klasę. Pierwszy workout na gamesach wygrałeś, długo się trzymałeś na trzeciej pozycji, miałeś realne szanse na pudło, troszkę może szczęścia zabrakło, troszkę może, no głupio w przypadku Masters, może doświadczenia ci zabrakło, ale no może troszeczkę, tak, no bo o ile Artur, z tego co mi wiadomo, bardzo często startuje w dużych, zagranicznych, międzynarodowych zawodach, no to jednak gamesy to jest inna para kaloszy troszeczkę. To tak jakbyście porównywali takie gumiaki z Peweksu do Hunterów. Wiecie, to jest to jednak troszeczkę coś innego, takie Wellingtony troszeczkę są. Troszeczkę inna sprawa. Tak czy inaczej, Artur, gratuluję ci bardzo. Inną osobą, która bardzo się wyróżniała na tych gamesach i moim zdaniem przyćmiła, to jest moje zdanie i wolno mi je mieć, która przyćmiła też wielkie osiągnięcie, Tia Claire Toomey, drugi rok z rzędu zdobyła tytuł mistrzowski, jest mistrzynią świata we crossficie, w crossfitnessie. Super, ekstra, fajnie, wielka naprawdę wygrana i super osiągnięcie, szczególnie, że w tym roku zrobiła to zdecydowanie bardziej niż w zeszłym, ponieważ w zeszłym roku miała raptem 2 punkty przewagi nad Karą Webb, obecnie Karą Sanders, ponieważ zmieniła nazwisko. To teraz nad drugim miejscem miała 64, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, punkty przewagi, więc już było dużo wyraźniejsze, ale mimo tego, że Tia Claire Toomey dołączyła do tego no, bardzo wyjątkowego klubu osób, które wygrały gamesy więcej niż raz, a jest tych osób niewiele, ponieważ to jest raptem Rich Froning, który wygrał 4 razy, Matt Fraser, który teraz wygrał po raz 3, no i 3 inne dziewuchy. 2 inne dziwuchy, przepraszam, z Tiją 3. To jest jeszcze Annie Torres Dottier i Katrin Davids Dottier, a tak to tak po jednym jakoś tam sobie tutaj ktoś uszczknie, tam ktoś uszczknie, no nie mówię o jakichś teamach i tak dalej. Tak ja mówię o zawodnikach indywidualnych w tej kategorii wiekowej do 35 roku życia, więc to, że Tii się to udało, szczególnie, że w zeszłym roku miałem wrażenie, że tak troszkę się z tym szarpała, to było... Czy ja nie mówię, że ona teraz nagle była wyluzowana i nie musiała się starać. Oczywiście, że musiała. Natomiast w zeszłym roku to było bardzo, bardzo wymęczone. A w tym roku było bardziej, ja mam takie wrażenie, wyegzekwowanie tego, na co pracowała przez ostatni rok. Owszem, było ciężko, owszem, trzeba było kopnąć się w dupę, ściągnąć zwieracze i do boju, natomiast to było bardziej taka egzekucja pewnych założeń, a nie egzekucja samego siebie, żeby jakieś tam swoje plany i marzenia życiowe spełnić. Tak ja przynajmniej odbierałem to, jak ona startowała. Natomiast mimo tego, że był to ogromny sukces dla TI, to niestety, no zależy kogo zapytać, jej performance był przyćmiony moim zdaniem bardzo przez Laurę Horvath, która zajęła drugie miejsce. No, już to pisałem na Facebooku i w kilku odcinkach też tych poprzednich mówiłem o tym, że no jak Laura jechała na Gamesy, no to dla mnie osobiście, no fajnie, no jedzie dziewczyna na Gamesy, no dostała się z drugiego miejsca w Europie, bardzo fajne miejsce, natomiast uznałem, że nie ma czym się na zapas podniecać, ponieważ no nie raz i nie dwa były osoby, które gdzieś się zakwalifikowały w jakimś regionie z wysokiego miejsca, no i potem wcale na Gamesach jakoś szczególnie nie błyszczały, ale no radziły sobie okej, okay, w sensie no były naste, dwudzieste któreś, to są w dalszym ciągu super miejsca na Gamesach, tak? Natomiast no to nie było jakieś nie wiadomo co, że te osoby stawały na podium. I w drugą stronę były osoby, które na przykład się dostawały na Gamesy ledwo z czwartego, piątego miejsca w swoim regionie, a potem radziły sobie bardzo dobrze i lądowały w top 10 na przykład, tak? Więc ja już no, na tyle dużo tych za moich czasów się naglądałem, ja już na tyle dużo tych Gamesów się naglądałem, że nauczyłem się tego, że są pojedyncze osoby, są takie jednostki wyjątkowe, tak jak kiedyś taką jednostką był Froning, tak jak teraz jest Fraser taką jednostką i tak jak tutaj może takie nie do końca popularne zdanie, Scott Panczyk jest taką osobą, chociaż akurat w tym roku tego nie pokazał, bo Scott Panczyk zawsze jest takim zawodnikiem, który nigdy jego kurna nie pokazują, nic o niej nie mówią, kończy w top 10. I można było być pewnym, że skończy w top 10. W tym roku mu to chyba się nie udało. Chyba był poza top 10. Są zawodnicy, po których pojedynczy, po których wiadomo mniej więcej czego się spodziewać, tak? Natomiast ciężko jest z takim, nawet o tym Fraserze, no, że o, w tym roku wygra na pewno, bo kurwa widać jak zresztą zdominował. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że Katrin Davids-Dottir dwa lata z rzędu, tak samo jak teraz Tia Claire Toomey, zdobywała tytuł mistrzyni świata we crossfitnessie. I kiedy po dwóch zdobytych tytułach przyjechała trzeci raz na Gamesy, to miało być w ogóle taki sztos, że miała to zrobić trzeci raz, ona była w ogóle pewna siebie, super wytrenowana, była ekstra i wszyscy byli pewni, że będzie super, nie miała żadnych kontuzji, wszystko było spoko, wszystko było super. Miała świetnego, nadal ma trenera, ekstra, jest super. I co? I dupa. A czy no nie dupa, no bo skończyła szósta tam w zeszłym roku. Dobrze, no nie chcę się teraz sprawdzać, ale jakoś tak coś koło tego. Wydaje mi się, że szósta skończyła w 2017 roku. To jest w dalszym ciągu niesamowicie dobry wynik. No ale w porównaniu do dwóch pod rząd zdobytych tytułów najlepszych na świecie, no to już nie jest taki dobry wynik. Pamiętajmy o tym, że była sobie, jest nadal taka osoba jak Camille Blablabla. I jest sobie Ben Smith. I te osoby, Camille Blablabla i Ben Smith, zdobyli również tytuł mistrza i mistrzyni crossfitnessu. Odpowiednio do swojej płci oczywiście. I co? I Ben Smith, o ile darzę go niesamowitym szacunkiem, szczególnie w tym roku, bo zapuścił bardzo fajną brodę. Dziesiąty raz w tym roku, dziesiąty raz z rzędu był na Gamesach, zakwalifikował się. Obok Becky Voigt jest zawodnikiem o największym doświadczeniu gamesowym, z tym, że tutaj taka ciekawostka, to też chyba mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, Benio się zakwalifikował 10 raz z rzędu, a Becca Voigt miała tam rok przerwy, no, ale nieważne, w każdym razie. Ben Smith był mistrzem świata w 2015, już nie pamiętam, w którymś koło tego. Camille Blablabla też mniej więcej w tym roku jakoś tam zdobyła sobie tytuł i potem co? No i potem nic. Camille Blablabla w każdym kolejnym roku radzi sobie solidnie, ale bez szału. Takie naste miejsce, dwudzieste któreś. W zeszłym roku to się chyba w ogóle, w zeszłym roku się wycofała, bo miała kontuzję barku, no to akurat tak no, ciężko mówić, żeby jej coś nie wyszło, no kontuzja to kontuzja. Ben Smith w zależności od sezonu kończy bliżej lub dalej top 10, ale to też nie jest tak, że skoro wygrał raz, to teraz będzie wygrywał cały czas. I tak samo, już teraz wracając do Laury Horvath, To, że świetnie sobie poradziła na regionie i była tam rewelacyjna i z drugiego miejsca z Europy, z jednego z najtrudniejszych, jeżeli nie z najtrudniejszego regionu, dostała się na Gamesy, no to nie oznacza z automatu, że ona jak pojedzie na te Gamesy, to ona będzie już wszystko robić zajebiście. Bo nie, bo po prostu historia, życie nam pokazuje, że tak często nie jest. Czasami tak jest, ale bardzo często tak nie jest. Więc ja się jakoś szczególnie tam nie podniecałem. Pomyślałem, no fajnie, jedzie Laura, ja ją znałem z tego wcześniej tylko i wyłącznie, że jest w teamie BP2 z Gabrysią. Widziałem je razem na zdjęciach, wydaje się bardzo sympatyczna. Byłem kiedyś w Budapeszcie, bardzo mi się tam podobało, bardzo chętnie tam kiedyś jeszcze raz wrócę. I tyle, to była moja cała wiedza o Laurze Horwow, koniec. Więc jak przyjechałem na Gamesy, to okej, zobaczymy co potrafię, ale no tak samo jak pozostałe 39 osób, które tam się zakwalifikowały. No i potem czekała mnie bardzo miła niespodzianka, ponieważ radziła sobie w pierwszym treningu dobrze, w drugim, w trzecim, czwartym, tak po kolei, tak sobie myślę, kurczę, no zobaczymy. Jeszcze tak się zastanawiałem, że może tego pierwszego dnia wystrzeliła po prostu jak dzik w sosnę, no jak pieprznęła w tą sosnę po czwartym treningu, to zobaczymy, czy przypadkiem mi nie odetnie. Później się okazało, że nie, że ona po prostu jest taka dobra, a nie przestrzeliła tego pierwszego dnia. Więc skończyła ten weekend niesamowicie. Bardzo dużo o niej mówili komentatorzy. Chodziła w koszulce liderki bardzo długo, bardzo często się w tej białej koszulce pokazywała. Zdobyła oczywiście nagrodę Rookie of the Year, no i tutaj nie ma się czemu dziwić, dlaczego tak było. I trochę mi się wydaje, stety dla nas, bo było super widowisko, to jest zawsze coś fajnego, jeżeli się pojawia nowa osoba, nowe jakieś nazwisko na tej arenie crossfitowej, ale no niestety dla Claire Toomey, która no naprawdę wykonała kawał zajebistej, bardzo ciężkiej, metodycznej roboty, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest, no trochę jej tego blichtru i splendoru to odebrało. Czyli ja nie wiem, na ile jej to tam przeszkadza i na ile ją to załamuje. Wątpię, żeby ją to jakoś tam szczególnie załamało, no ale tak było, no stwierdzam fakt. Trochę szkoda, trochę fajnie, no zależy z której strony na to spojrzeć. I z tego całego długiego wywodu chciałbym, żebyście zapamiętali, żebyście, bo kilka osób tam w podsumowaniu pierwszego dnia, nie w podsumowaniu pierwszego dnia, tylko w poprzednim, tydzień temu, poniedziałkowym Marele poniedziałkowym porannym, mówiłem o Gamesach, że nadchodzą, że idą, że będzie fajnie i że super, i że się spodziewam, że będzie super. I nie powiedziałem słowa o Laurze Horwow. Ktoś mi w komentarzu napisał, zapomniałeś powiedzieć o Laurze Horwow. No i odpowiedziałem zgodnie z prawdą na ten komentarz, że nie zapomniałem, po prostu nie miałem najmniejszego zamiaru nic na jej temat mówić. Natomiast nie ze względu na to, że chciałem być, nie wiem, złośliwy w stosunku do niej w jakikolwiek sposób, tylko no po prostu, no 40 chłopa startuje, 40 bab. W każdej dywizji wiekowej po 20 osób, a dywizji wiekowych jest razy dwa, bo męskie, żeńskie, chłopcy 14-15, chłopcy 16-17 i kobiety tak samo. Potem mamy dywizję 30 5,39, 40,44, 45,49 i 5, potem tych już starszych, coś pamiętam, czy tam już 50 chyba, 54, 55, 59 i 60 plus chyba, jakoś tak to jest. Od cholery i ciut, plus jeszcze wszystkie teamy. Dzisiaj, czyli dla was wczoraj, rzuciłem posta na Facebooka takiego króciutkiego, no żeby coś jednak o tych gamesach tam zagaić, zajawić, powiedzieć. Bo jednak wypada, więc tak zrobiłem. No i napisałem dosłownie czterech zawodnikach, których właśnie wrzuciłem na zdjęciu, które wrzucałem na Facebooka. No i nie napisałem nic o Richu Froningu.
O Richu nic nie napisał.
No nie napisałem. Tak samo jak o kurwa kilkudziesięciu innych osobach, które brały udział w tych zawodach. Nie napisałem. Tak samo teraz w tym filmie też nie będę w stanie powiedzieć o wszystkich zawodnikach, tych, których lubicie, nie lubicie, spodobało wam się albo wam się nie spodobało. Po prostu no, nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich. To było potem takie dosyć nudne. No mówię o tym, co moją uwagę najbardziej skupiło, tak? O, w ten sposób. Więc i tak. I jeszcze jedno słówko a propos zawodników. No może nawet nie jedno, nawet ich będzie więcej. No Matt Fraser jest niesamowitym po prostu robokopem. Trzeci raz z rzędu wygrał Gamesy i trzeci raz z rzędu wygrał to w bardzo dominujący sposób. Co prawda nie tak dominujący jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to miał tam milion punktów przewagi chyba, ale i tak skończył te Gamesy z ponad, czy tam mniej więcej 200-punktową przewagą. Był taki moment, po pierwszym dniu szczególnie, kiedy tam było tak bardzo blisko pomiędzy tym pierwszym, drugim, nawet trzecim miejscem i tak było, o, może to już ten, może się Fraser skończył, no okazało się, że się nie skończył wcale, po prostu brał trochę może wolniejszy rozbieg, a potem jak przypierdzielił, to właśnie skończył z 200-punktową przewagą i jeszcze wygrał ostatni event, ostatni, najostatniejszy, a nie musiał, mógł podejść, zrobić tam te kilka ruchów tylko wymaganych do tego, żeby go nie zdyskwalifikowali za ich niezrobienie i usiąść na ławce, natomiast on wygrał ten event, bo tak, because Matt Fraser. I natomiast mi się bardzo podoba jego podejście, na tyle się, no może nie tej klasy, ale jednak na tyle często się kręcę wokół crossfiterów, żeby bardzo często słyszeć, że no walka jest do końca i nigdy nie lekarzy przeciwnika, największym moim przeciwnikiem jestem ja i takie pierdoły. I w przypadku niektórych osób naprawdę wierzę, że te osoby tak myślą. Natomiast jest bardzo dużo osób, które tak mówią, bo tak wypada mówić, bo tak większość osób mówi. W jego przypadku, kiedy on mówi, że it's not over till it's over, że... Dobry akcent mamy. Że walka jest do końca, że wszystko jeszcze się może zdarzyć. W zeszłym roku, kiedy wychodził do ostatniego eventu, miał taką przewagę, że naprawdę nie musiał nic robić. On i tak powiedział, że nie, to jeszcze nie jest koniec. Po prostu mindset. Mindset totalnie nastawiony na to, że nie ma chwili na to, że w momencie, kiedy ci powiedzą, ok, wygrałeś, to jest twój medal, to jest koniec. Natomiast wszystko to, co wcześniej, to po prostu jest walka do samego końca. Strasznie mi się to u niego podoba. Wiele razy zdarzyło mi się w ciągu ostatnich tych dwóch mniej więcej lat, kiedy tam w ogóle wiem, kto to jest i co on robi. Mówić, że tak nie za bardzo za nim przepadam, że taki gburek, że się nie potrafi cieszyć z niczego, natomiast okazuje się i jestem bardzo wdzięczny całej ekipie mediowej CrossFit HQ i nie tylko, bo tych dokumentów crossfitowych pojawia się coraz więcej, nie tylko z CrossFit HQ, w sensie producenci odżywek, tam sponsorzy, tak dalej, sami też dla swoich zawodników takie rzeczy kręcą, które pokazują właśnie ich z trochę innej strony niż to, co widzimy na Gamesach, właśnie pokazuje, że Fraser tak naprawdę jest bardzo sympatycznym, uśmiechniętym, fajnym gościem, który po prostu ma taką maskę trochę zakłada na zawody, bo tego po prostu potrzebuje, żeby móc w tych warunkach w odpowiedni sposób funkcjonować. Więc jakby ja się do niego bardzo na plus przekonałem i tak zupełnie jakby na takim, znaczy no niepersonalnym poziomie, no bo go nie poznałem, tak? No nie wiem, może jakbym go poznał naprawdę, by się okazał, że jest strasznym debilem, ale no ale także bardziej cywilnie, prywatnie, a nie zawodowo, sportowo, to się do niego przekonałem, natomiast jeżeli chodzi o jego umiejętności właśnie sportowe, no to się tu nie ma co do czego przekonywać, no jest po prostu niesamowitym przekotem, co pokazują chociażby jego wyniki, ponieważ jak sobie spojrzymy na jego wyniki, a ja je mam przed oczami, bo technologia mi na to pozwala, to moi drodzy, po kolei patrząc na wyniki Matta Frasera, to on był 4., 3., 8., 11. I 11. miejsce to był Marathon Row, czyli ten maraton na wiosłach. Później 2., 7., ale bym się tutaj zawinęło, 2., 7., 1., 4., 9. W chaosie, w tym treningu, co nic nie wiedzieli, co się dzieje. 2., 4., 4., 3., 1. Jego najgorsze miejsca to 11., 9., gdzie 11. to tak nie do końca jego w ogóle trening, bo takie typowe, no w ogóle to był nie dla nikogo trening, no dla Sam Briggs był trening, bo ona kiedyś robiła maraton na wiosłach, a tak to nikt inny więcej tego nie robił, to cholera było, tam wiadomo komu jak pójdzie, tak, więc to 11. miejsce tak było spoko, no i w tym chaosie 9. można to uznać tak na dobrą sprawę za wypadek przy pracy. Bardzo równo szedł, w przeciwieństwie do Patryka Wellnera, który potrafił być na przykład 21. na tym evencie z pływaniem, albo 35. na tym evencie z rowerem, chociaż akurat tam na tym evencie z rowerem to tak, no trochę winy było tutaj technicznej, bo on tam trochę tam sobie upadł, trochę tam coś się wypierdzieliło, takie trochę pecha tam miał akurat, może nie tyle, że nie potrafił na rowerze jeździć, co po prostu troszkę tam, no peszek taki delikatny był, tak, ale w każdym razie, no nie ma dziur, może nie wygrywa każdego eventu, może nie jest najlepszy w każdym evencie, ale pod tym względem jest podobny do Froninga, że nie ma za bardzo takich pojedynczych i chyba nawet jeszcze lepszy w stosunku do Froninga pod tym względem, że jest jeszcze równiejszy we wszystkim absolutnie, bo Froning wygrywał owszem 4 razy pod rząd, ale on nie wygrywał z tak ogromną przewagą na samym końcu weekendu jak Fraser. bo też się pojawiły teraz, no wygrał trzeci raz, Froning był 4 razy mistrzem, no to już się pojawił, a co by było, a jakby Froning wrócił jednak do indywidualnych, a ciekawe, czy taki mądry by ten Fraser był, czy tak by mu tam dobrze szło. Froning się upiera, że nie trenuje już w tej chwili, kiedyś jest nastawiony na teamy tyle, ile trenował kiedyś. Ile jest z tym prawdy, nie wiem, bo nie siedzę z nim w Cookeville, Tennessee i nie patrzę, co on robi. Chociaż jest fanpage, który się nazywa What Rich is Doing, niby można patrzeć na to, co on robi, ale no to tak nie do końca prawda pewnie. To są absolutnie tylko i wyłącznie moje domysły, bardziej przeczucia nawet niż educated guess. Wydaje mi się, że Fraser byłby górą, natomiast na pewno miałby bardzo ciężki... To byłoby na pewno bardzo trudne dla niego. Ale wydaje mi się, że on byłby jednak górą. Mimo wszystko. Dlaczego tak myślę? Bo tak mi się wydaje. Nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast też z drugiej strony to sobie tak mogą wszyscy teraz gdybać, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby Froningowi chciało się wracać do indywidualnego tej trybu napierdzielania sztangą, woli to robić w drużynie. I tyle. Szkoda mi bardzo Brenta Fikowskiego, ponieważ biedaczysko na dobrą sprawę był trzeci. Tak na dobrą sprawę, to technicznie rzecz biorąc, on też zdobył brązowy medal, ponieważ miał dokładnie taką samą liczbę punktów jak Lukas Hugberg, który zdobył trzecie miejsce. Natomiast tutaj przeważyło to, że w takiej sytuacji tam w przepisach CrossFit Games jest zapisane, że w momencie, kiedy jest na samym końcu zawodów remis, to o tym, kto jest wyżej, decyduje najlepsze miejsce, tutaj nie zrozumiałem, czy ogólnie, jakby najlepsze miejsca, o tak, no, że jeżeli ktoś był raz pierwszy, a ta druga osoba ani razu nie była, no to ta, która była pierwsza raz gdzieś tam, wygrywa. No i tak było w tym przypadku, bo Hugberg tego samego dnia zresztą wygrał event, któryś tam, zaraz nawet wam powiem, który... Lukas Hugberg wygrał two-stroke pull, to był ten trening pierwszy z niedzieli, gdzie, Boże, co oni robili, tam ciągnęli sanki. 300 metrów biegu, 20 kalorii na airbike'u i 44 stopy, bo co innego, ciągnięcia, przyciągania, tak na dobrą sprawę, sanek i 5 takich rund mieli do zrobienia i to wygrał Hugberg. No i na tej podstawie to on dostał brązowy medal, a Brent Fikowski musi się pocieszyć tytułem najsprawniejszego na świecie księgowego. No to też jest spoko, natomiast no trochę mi go szkoda, szczególnie, że go bardzo lubię, wydaje się bardzo sympatycznym, bardzo fajnym kolesiem, podoba mi się jego podejście do trenowania, do crossfitu, do tego, w jaki sposób w ogóle do samych treningów w trakcie zawodów podchodzi, jak ma to rozplanowane zawsze i na spokojnie do wszystkiego podchodzi. No i też kibicuję mu chociażby z tego względu, że jest freakiem trochę takim crossfitowym z racji swojej budowy, właśnie, że jest taki wysoki, to jest bardzo nietypowe jak na crossfitera, większość crossfiterów jest mojego wzrostu, czyli są średnio niscy, albo średnio wysocy, no zależy kto jak na to spojrzy, średnio niscy raczej, 1,70 coś tam mają, no ma tam nie wiem, 1,90 coś takiego, strasznie wysoki jest, niebaniutki, więc mi go było szkoda. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć, o czym ja nie mówiłem wcześniej, no mogę wam powiedzieć, że to były moje, zaryzykuję te stwierdzenie. Spojrzę wam teraz głęboko w oczy i powiem to. To były chyba moje ulubione gamesy. Chyba były. Chyba tak było. To troszeczkę profanacja, bo nawet mam na sobie koszulkę openową z 2016 roku, z ostatniego roku, kiedy... znaczy gamesową w sumie, nie openową. Z ostatniego roku, kiedy gamesy były w Carson, California. Teraz od drugi rok były w Madison, w zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy były w Madison. No nie podobało mnie się to, bo tam nie było tego słońca kalifornijskiego, tam zimno było, deszcz im padł. Jakoś tak, takie to było, jakby się z łeby do parzymiechów przenieśli. No jakoś tak to mi nie pasowało po prostu. No jakoś skan do Sosnowca, no coś mi tam nie pasowało. Natomiast wychodzi na to, że była to tak na dobrą sprawę w 70-80% tylko i wyłącznie kwestia pogody, która w zeszłym roku ogólnie na naszej północnej półkuli była do dupy, a w tym roku jest zajebista, więc oni tam tak mieli teraz Carson, świeciło piękne słonko, było fajnie, cieplutko, wszystko wyglądało tak jak powinno, bo to jak to wygląda to jednak też jest, no przynajmniej dla mnie, no to, tak jak ja pamiętam te 3 czy 4 pierwsze gamesy, które ja oglądałem, które były w Kalafiornii, no to właśnie mi się kojarzą przede wszystkim z eventami, z rozgrywanymi wieczorem na korcie tenisowym, ostatniego dnia. Że te zachodzące, no po prostu to było to zachodzące słońce i oni tam napierdzielali, no coś po prostu niesamowitego. To były, nie było mnie tam na miejscu, a i tak w ogóle wspominam to z rozrzewnieniem, trochę mi tego brakowało, ale no nie wiem, jakoś się przekonałem do tego Madison, szczególnie, że widać, że rzeczywiście mają tam super fajny warun dookoła, mają kupę rzeczy, nie trzeba ich gdzieś tam rozwozić, nie wiadomo jak, mogą różne cudawianki robić. I pod tym względem było fajnie, natomiast co najbardziej mi się w tych gamesach podobało, że no to prawda, level 7 to ja nie mam, ale wydaje mi się, że te gamesy były najbardziej przekrojowe ze wszystkich gamesów, jakie dane było mi oglądać. To oczywiście nie oznacza, że poprzednie gamesy nie były przekrojowe, że były tylko i wyłącznie siłowe, albo tylko i wyłącznie wydolnościowe, albo cokolwiek. Natomiast no, jest pewnego rodzaju skala. No, kiedyś ogólnie CrossFit, ale to właśnie przez to, że inaczej, wyryć. Ogólnie rzecz biorąc niby jest tak, że taki CrossFit dla takich Januszy jak ja to jest taki, to ma mnie przygotować motorycznie tam do życia, ma być fajnie, mam się lepiej ruszać, lepiej czuć, być zdrowszy i tak dalej. Natomiast praktyka pokazuje, że taki codzienny CrossFit w zwykłym klubie to bardzo, bardzo często jest zeskalowana wersja gamesów. I to jest prawda temat na dłuższy podcast z kimś, kto by się, mam nadzieję, ze mną troszeczkę pokłócił o to, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast ja mam wrażenie, że troszeczkę wypaczyliśmy i od dupy strony się zabraliśmy za te gejsy i w pewnym momencie zamiast trenować, żeby być sprawniejszymi, to zaczęliśmy trenować, żeby sobie lepiej poradzić na zawodach, szeroko rozumianych, no dla tych najlepszych na gamesach. Czyli nie trenowaliśmy dla zdrowia i dla sprawności, tylko trenowaliśmy dla bycia dobrym w CrossFit. I bardzo mi się podoba to, że Castro nie boi się dawać takich eventów, jak na przykład ten maraton na wiosłach, który się wielu osobom nie podobał, ale zdecydowana większość osób, ich argumentem za tym, że to jest słaby event, to było to, że ej, ale to będzie nudno oglądać. Nie interesowało ich to, czy to jest dobry sprawdzian sprawności. Nie interesowało ich to, czy jest bezpieczne albo niebezpieczne dla zawodników. Nie interesowało ich to, czy to wpisuje się w jakiś ogólny model, nie wiem, kurwa, crossfitu, cokolwiek. Interesowało ich tylko i wyłącznie to, czy to się fajnie ogląda, czy to się niefajnie ogląda. No, zupy argument. No, Tour de France też się szczególnie fajnie nie ogląda. W sensie, no co, no jadą na rowerze długo. Długo i szybko jadą na rowerze. No, jak ktoś się wypieprzy, to się wypieprzył. I tak się Tour de France ogląda. No i no dobra, może Tour de France jest trochę bardziej emocjonujący niż ten maraton na wiosłach, przynajmniej się krajobraz zmienia. Ale dla mnie ten event był super. To był zajebisty event. Ja się bardzo cieszę, że oni pewnie mniej, ale się bardzo cieszę, że oni do tego eventu zostali przez Castro zmuszeni i że on się nie bał tego eventu dać. Fajny był ten event na rowerach. Widać było, kto przez ten czas nie tylko na airbike'u jeździł, na airbike'u, bo to takie crossfitowe te airbike'i, ale czy wsiadł kurwa na rower i gdzieś pojechał dalej niż 20 kalorii na airbike'u. No, bo to też jest fitness, prawda? Można się kłócić, no ale przecież rower to też maszyna. No dobrze, no, ale to tak samo jakby mieli na gamesach biegać tylko i wyłącznie na bieżniach. No nie, no fajnie jest, że pobiegają na zewnątrz. Fajnie jest, że będą musieli pobiec pod górę albo w dół, cokolwiek, tak? I tak samo jest z rowerem. To jest zupełnie inny bodziec. Fajnie, że dali te rowery takie, te koncepta, nie pamiętam, jak one tam się nazywają, Echo Bike, jakoś tak. I też ból dupy, że no już zrobili, żeby nową maszynkę koncepta sprzedać. No trochę tak, bo to w końcu jednak kurwa sponsor tych zawodów, więc nie wiem, czego się dziwicie, ale z drugiej strony zupełnie innym bodźcem jest zasuwanie na takim rowerze. Czy to będzie Echo Bike, koncepta, czy to będzie jakiś zwykły stacjonarny rowerek, nieważne, a zupełnie czynnym jest airbike. Jazda przez godzinę non-stop na airbike'u, nawet wolnym tempem, to jest kurwa morderstwo. To w Guantanamo po prostu dają tym terrorystom te airbike'i, każą jechać i to jest po prostu w Hadze czy gdzieś tam po prostu do trybunału powinno się takich ludzi podać za tego airbike'a cholernego. A jeżeli chcesz zrobić długie cardio, to zupełnie innym bodźcem będzie wtedy pojechanie czy na zwykłym rowerze po prostu, czy na takim rowerku stacjonarnym. Więc fajnie, że im te bodźce zmieniają w jakiś sposób, chociażby wymieniając te cholerne maszyny. To będzie więcej rowerku, to będzie więcej maszyn w boksach. No trudno. Poza tym z drugiej strony, czym wy się przejmujecie, że to na gamesach jest akurat? To znaczy, że wy to musicie mieć w boksie, a co wy kurwa na Gamesy jedziecie, będzie tam startować, że się...
A ja nie mam
tego. No nie masz takiego, no i co z tego, co to zmienia? No, co to zmienia z punktu widzenia tego, jakiego rodzaju człowiekiem sprawnym masz... Już się zacząłem zapętlać w innym kierunku niż Gamesy, ale wiecie o co chodzi, to nie ma co się w ogóle denerwować na takie rzeczy, że
tutaj chcą sprzedać coś.
No chcą, no kurwa, na tym to polega ten biznes. Bardzo podoba mi się to, że w dalszym ciągu, mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy, ale jeszcze nie kończą się pomysły na te takie dziwne, takie ustrojstwa. No była świnia, był ten ślimak, teraz był ten Tumblr, bo już mnie też ktoś musiał pouczyć, że ja nie wiem co to jest, mówię, że to jest Areator. Dla mnie to jest najlepsza nazwa w ogóle, Areator. The Rogue Areator. Natomiast ktoś mi, to jest Tumblr, 3. Dobra, nieważne, znowu się zacząłem denerwować. Tumblr. Czyli to coś, co ciągnęli w trakcie tego eventu Chaos. Bardzo fajne. To, że tego manekina targali, to w ogóle ekstra. Ja się w ogóle dziwię, że im go nie kazali jakoś tak zarzucić takim chwytem strażackim i go nieść w ten sposób. Znaczy dziwię się, no nie dziwię się. Fajnie było, jakby to zrobili. Może to zrobią na następnych gamesach. Może znowu będzie ten Randy, bo chyba tak się nazywał ten manekin. Tylko może coś tam innego będą z nim robić. Bardzo fajnie, że są takie rzeczy. Ktoś może powiedzieć, ej, ale to są... zawody dla strażaków. No nie, tylko to są zawody, które mają wyłonić najsprawniejszą osobę, a sprawność to nie są kurwa trastery i podciągnięcia, czy to jest też, tylko dla mnie trastery i podciągnięcia robione na czas to jest bardziej droga do tego, żeby osiągnąć sprawność, a nie rzeczywiście test sprawności. Wiecie o co mi chodzi? Żeby, teraz znowu schodzę tam na bok, ale króciutko. Moim zdaniem to, że się robi trastery i podciągnięcia na czas, nie jest celem samym w sobie. To się robi po to, żeby zmusić się do takiego bodźca, żeby móc w prawdziwym życiu robić równie trudne rzeczy na wysokiej intensywności. I w prawdziwym życiu prędzej będzie trzeba targać ranną osobę po trawie, prędzej, niż robić nią trastery. O to mi tylko chodzi. Kumacie? Więc wolę zdecydowanie takie eventy, kiedy oni mają coś bardzo dziwnego gdzieś przenieść, przerzucić. Był chyba 2 albo 3 lata temu taki event, że oni się ludzie śmiali, że taczki Rogue, bo takie normalne taczki, jak do cementu czy do ziemi, cokolwiek, mieli i oni tymi taczkami przewozili worki z piaskiem, które musieli skądś tam przerzucić na coś tam. Dla mnie to był jeden z fajniejszych eventów, jakie kiedykolwiek na Gamesach widziałem. Do tej pory go pamiętam. Super było. Więc strasznie mi się takie rzeczy podobają. Moimi ulubionymi eventami na Gamesach był właśnie Battleground, czyli ten z manekinem, z targaniem manekina i Chaos ze względu na nawet nie same elementy, no poza Tumblerem, który mi się bardzo podobał, który musieli ciągnąć. Ale właśnie ze względu na to, że nic im wcześniej nie mówili, wychodzicie, sędzia wam powie, co macie robić, powie, kiedy kończycie, nie mogli niczego zaplanować, nie wiedzieli, jakie tempo ustawić. Tam rzeczywiście to był ten jeden trening, jeżeli Gamesy miałyby mieć jeden trening, jedyny trening, to by musiał być taki trening. Może niekoniecznie te ruchy, ale na tej zasadzie, że nie wiesz, co będzie, nie wiesz, jak zaplanować, nie wiesz, jak ustawić swoje tętno, nie wiesz, jaką intensywność ustawić. Musisz na bieżąco kontrolować to, co się dzieje dookoła i wykorzystywać to, na co pracować przez cały rok. Strasznie mi się ten event podobał. Bardzo mi się ten event podobał. Finał. Finał, czyli trening. O tak, kurwa, kto te nazwy dla tych treningów wymyśla? Posłuchajcie, ostatni trening nazywa się, przeliteruję, Aeneas. Indias, nie wiem, kurwa. Inis, bo jakoś nie załapałem, jak się to działo tam, no mówili pewnie tą nazwę tego treningu, jakoś nie wyłapałem, ale nie mam. Aeneas, nie mam pojęcia, jak to się czyta. W każdym razie, ten trening był bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Panowie mieli 5, panie miały 4 wejścia na pegboard, czyli na kołkownicę. Potem było 40 trasterów, relatywnie lekkich, 85 funtów. Tam, czyli jakieś 40 kilo, trochę mniej dla panów, 55 funtów dla pań. No a potem było w sumie przeniesienie na dystansie 99 stóp jołka, czyli to jest jakieś 33 metrów, mniej więcej, circa około 30-33 metrów. z tym, że 1/3 tej długości na na dużym ciężarze, na mniejszym ciężarze, potem oni sami musieli po 33 stopach, zrobiłem chyba metrach, dołożyć trochę ciężaru, trochę dużo ciężaru, przejść znowu tamtą 1/3 i znowu dołożyć i przejść 1/3. Bardzo fajny trening, szczególnie, że był Jołk, którego po prostu kocham, a którego, no kocham, też ciężko powiedzieć, że kocham, bo ja miałem ostatnio okazję z Jołka korzystać, nie wiem, jakieś 3 lata temu chyba, a potem to ja tylko w telewizji oglądałem, natomiast bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo fajne narzędzie i żałuję, że nie mam okazji częściej z niego korzystać. Natomiast co mnie zdziwiło w trakcie tego treningu? Nawet nie to, że Matt Fraser go wygrał, bo, a nie musiał, bo Matt Fraser does what Matt Fraser has to do, ale zdziwiło mnie to, że było wśród panów chyba nie, a czy na pewno parę osób miało problemy, ale chyba nie było takich osób, które zrobiły jedno wejście na pegboard albo zero, ale wśród pań były i to nawet była dziewczyna, nie pamiętam w tej chwili jak ona się nazywała, może uda mi się ją namierzyć w leaderboardzie, no przewin się, jak ona się, Amanda Barnhart, ją zapamiętałem tak, no jak widać nazwiska nie zapamiętałem, musiałem sobie przypomnieć, ale ją zapamiętałem, bo tam w kilku eventach jej naprawdę fajnie poszło, gdzieś tam piąta skończyła w jakimś evencie, parę razy piąta była, jakaś trzecia była, nawet jeden event nawet wygrała i to był event, Clean and Jerk Speedrunner, tak? Więc taka kurna, no dobra, rookie, tak? Pierwszy raz była na Gamesach, dobra dziewczyna, no ten. Nie wlazła na ten pegboard ani razu. Czy może raz? Nie, wydaje mi się, że ani razu nie wyszła. Nie wiem, to ma cap plus 59. Albo nie wyszła w ogóle, albo wyszła raz. Okej, ja rozumiem, że to... Posłuchajcie, ja bym po tych wszystkich eventach, które ona musiała zrobić, zanim doszła do tego i do tego eventu z pegboardem, gdybym ja je musiał wykonać, nawet na jakimś zeskalowanym ciężarze i tak dalej, to bym leżał na ojomie 2 tygodnie. Z jajami na tym blaku po prostu nie mógłbym się ruszać. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ona była na pewno bardzo, bardzo zmęczona, obolała, już nie miała sił i tak dalej, ale... No jeżeli ona nie była w stanie wejść na ten pegboard chociaż raz, no to to tylko i wyłącznie świadczyło o jakimś bardzo, no nie powiem, że słabym przygotowaniu, ale dziurawym przygotowaniu, o tak, w ten sposób, bo no nie chcę mi się wierzyć, szczególnie, że no mówię, wygrała event, jeden event wygrała, w kilku eventach była na 5. miejscu, czy tam 3. jakimś gdzieś. To nie jest tak, że ona nie wypadła sroco spod ogona, no samo zakwalifikowanie się na Gamesy, umówmy się, świadczy już o tym, że prezentuje się sobą jakiś poziom. A więc bardzo zdziwiło mnie, że w dalszym ciągu, ale to też dobrze, bo to znaczy, że są dobrze te treningi zaprogramowane, że zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które trafiają na Gamesy, mają taki bardzo duży problem z wykonaniem jakiegoś konkretnego ruchu. Nie na zasadzie, że po prostu no, idzie im trochę wolniej niż innym, nie są aż tak sprawni w tym, tylko to jest ewidentnie bardzo duży problem. Znaczy ja nie mówię, że ja się cieszę, że źle poszedł ten event, no szkoda, no fajnie by było, jakby jej poszedł lepiej. Natomiast cieszy mnie to, że to akurat pegboard to chyba 3. raz był już na Gamesach, więc no wypadałoby, żeby każdy tam jakoś tam sobie na nim radził, kto na Gamesy jedzie. Natomiast cieszy mnie to, że w dalszym ciągu Dave Castro jest w stanie tak zaprogramować całość zawodów, bo to tak jak mówię, to wątpię, żeby to była kwestia pewnie na świeżości, to by tam wlazła na ten pegboard, no, bez jakiegoś tam większego problemu. Ale że w dalszym ciągu jest w stanie tak to wszystko zaprogramować, żeby móc tym bardzo, bardzo sprawnym ludziom, bo pamiętajmy, że nawet osoba, która na Gamesy się kwalifikuje z ostatniego miejsca, jako 40 jest zakwalifikowana na Gamesy i nawet ta osoba, która Gamesy kończy na ostatnim miejscu, a była nią właśnie, kto był dziewczyn ostatni, to nawet tak, takie osoby są tak niesamowicie sprawne, że to się po prostu w pale nie mieści. Jen Smith, w sumie ciężko powiedzieć, bo tutaj kilka osób się wycofało. No, Jen Smith wycofała się z ostatniego eventu, w przedostatnim jeszcze brała udział Jennifer Smith. No i no właśnie, no Ragnhildur, Sara Sigmundsdottir też się wycofała, no niestety, miała kontuzję, coś tam mi się żebro wzięli, połamali i musiała zrezygnować. No, moi drodzy, co by nie mówić, a jeszcze o Fikowskim miałem powiedzieć, że... jeszcze CrossFit Total, to nie o Fikowskim, w ogóle CrossFit Total, ważna sprawa jest taka, bo Znaczy to w sumie o Fikowskim najbardziej, bo to prawda dotyczy bardzo, bardzo, bardzo wielu osób, natomiast na Fikowskim się to najbardziej odbiło. No bo tak jak powiedziałem, on miał dokładnie taką samą liczbę punktów jak Lukas Hückberg, a miał szansę, no wiadomo jak każdy, mieć tych punktów więcej. Natomiast tak patrzyłem, gdzie on miał najgorszy finish? Gdzie Brent Fikowski poradził sobie najgorzej? No najgorzej poradził sobie w tych bikapletach, czyli tam w tych trasterach i tych, nie trasterach, przepraszam, rwaniach i chestubarach i rwaniach i barmaselapach. Ostatni dzień, może zmęczenie, on ogólnie rzecz biorąc raczej jest gościem, który woli długie eventy, które można sobie dokładnie rozplanować, niż takie super sprinty, a to były super sprinty. Natomiast jest jeszcze jeden event, w którym poradził sobie tak se i tym eventem właśnie był CrossFit Total. No ale ja tak patrzę, kurczę, no jak spojrzeć na wyniki CrossFit Total, to najlepszy wynik miał Royce Dunn i on miał 1255 funtów. Natomiast Brent był na miejscu 20, a miał 1150 funtów. No jest różnica, no 100 funtów, tak, no jakieś 40 kilo, ale to jest dużo oczywiście, ale to też nie jest jakaś nie wiadomo jaka przepaść, żeby to było aż 20 miejsc. Natomiast jak się okazuje, po prostu tutaj było bardzo pościskane wszystko, że 3 osoby miały 5 miejsce, że 4 osoby miały 11 miejsce, 2 osoby miały 17 miejsce, 20 miejsce z Fikowskim miały 3 osoby. Po prostu jakoś tak chłopaki mieli tak wyrównane swoje wyniki, że to jakoś tak się pozbijało wszystko do kupy i te 5, 10, 15 funtów potrafiło zrobić naprawdę dużą różnicę w punktacji i wystarczyłoby, żeby cholera tutaj te 5 funtów dosłownie, wiadomo, że wszędzie może wystarczyłoby, żeby sekundy szybciej pobiegł albo coś zrobił, ale jakoś w przypadku tego treningu czuję, że no cholera, żeby te 5 funtów dosłownie gdzieś tam na którymś z tych powtórzeń zrobił więcej, i by zrobił więcej, miałby więcej punktów i by miał na trzecim miejscu. No. Ja go lubię bardzo i bardzo mu tego życzę i dlatego musiałem jeszcze o tym powiedzieć coś. Więc kochani, tak jak powiedziałem, te gamesy podobały mi się bardzo. Podobał mi się też trening z chodzeniem na rękach, bo już jak w momencie, kiedy się wydawało, że z tym chodzeniem na rękach już się nic nie da skomplikować, to jednak się dało, bo im dołożyli jakieś paralety, po których musieli chodzić, co mi się niesamowicie podoba. I dlatego tutaj mówię o tym, że to były najbardziej przekrojowe gamesy. Bo owszem, kiedyś tam był półmaraton na wiosłach, ale teraz mieliśmy i maraton na wiosłach, i bardzo długi, zróżnicowany event z pływaniem. Dwa rodzaje pływania, nazwijmy to, i bieganie. Był event rowerowy, wydolnościowy. Było kilka eventów typowo gimnastycznych, było 30 muscle-upów na czas. Był bardzo, bardzo trudny event gimnastyczny, ten właśnie z chodzeniem na rękach po różnego rodzaju pochyleniach, schodkach, paraletkach, sredkach i tak dalej. Był event, w którym nie mieli zielonego pojęcia, co będą robić, a musieli robić. Były takie typowo crossfitowe eventy, jak te bikaplety, no to już tego już nic bardziej crossfitowego nie da się po prostu wymyślić. Naprawdę bardzo mi się te gamesy podobały. Jedyne, do czego ja jestem skłonny się przyczepić, to jest jakość, nawet nie jakość, tylko ogólnie rzecz biorąc ten realizacja tej całej transmisji, bo bardzo wielu eventów, na przykład Artura Komorowskiego, do tej pory nie ma w sieci i pewnie ich nie będzie. Nie wiem, czy tam nie było tej ekipy telewizyjnej, czy jak, nie wiem. To, że apka, którą oni mają, która niby miała przypominać, że coś tam się dzieje, albo że Dave Castro coś tam ogłasza, przypominała mi o czymś w ostatniej chwili, kiedy już było no, na tyle za późno, że albo już czegoś nie zobaczyłem, jak jakieś ogłoszenie, albo z drugiej strony, no włączyłem jakiś event, ale już trwał, a ponieważ w tej chwili realizacja już tam drugi czy trzeci rok jest na Facebooku, a nie na YouTubie, nie można cofać. No lipa straszna, wróćcie na YouTube'a, proszę was, naprawdę, bo wtedy człowiek mógł sobie spokojnie, jedzie z pracy, wie, że się spóźni pół godziny, ale to nie szkodzi, bo on sobie przewinie te pół godziny i sobie obejrzy od początku, a tak to trzeba czekać 3-4 godziny, aż się cała transmisja skończy, żeby sobie przewinąć i zobaczyć coś tam. I trochę nieprzejrzysta strona internetowa, ale to są tak naprawdę, ja się pierdół czepiam, ja się takich technikaliów trochę tutaj czepiam, no. Ale tak, nie, naprawdę, rewelacja i nawet powiem wam jeszcze coś w tajemnicy, nikomu nie mówcie, Dave Castro już mnie coraz nie denerwuje nawet. To jest prawda. W ogóle mnie, jak go widziałem w tym roku, gdzieś go tam pokazywali, coś mówił, coś robił, w ogóle mnie denerwował. To mnie bardzo zaskoczyło i zbiło mi trochę z tropu. I zastanawiałem, że nie wiem, coś może mi jest, może ktoś mi coś dosypał do czegoś. Nie wiem, co się dzieje. Odkrywam CrossFit na nowo. Dziękuję wam, kochani, za uwagę. Na pewno nie powiedziałem o czymś nawet, co ja chciałem powiedzieć, a co dopiero o tym, co wy chcieliście powiedzieć. Na pewno nie powiedziałem o jakimś zdarzeniu, wydarzeniu albo zawodniku. I trudno. Nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkim, bo też nie na temat wszystkiego mam, wbrew obiegowej opinii, coś do powiedzenia. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, moi drodzy, że niezależnie od tego, gdzie tego słuchacie, czy to oglądacie, na pewno możecie ten serwis, w tym serwisie Zrób, tudzież Zróbcast, zależy, bo to tam na YouTubie jest Zrób, a wszędzie indziej jest Zróbcast, na Facebooku jest Zrób. Możecie zalajkować, zasubskrybować, czy zafollowować, czy jakkolwiek to się nazywa, dać lajeczka, skomentować, czy się wam spodobało. Jak wam się nie podobało, to się udławcie, nic nie piszcie, albo nawet piszcie, trudno, przeżyję to, już nieraz czytałem, że coś się komuś nie podoba, albo nie napisa, nie powiedziałeś, ty co ty mach, nie powiedziałem, bo mnie mało interesują, mimo tego, że startują tam fajni zawodnicy. A nie, zaraz jeszcze, bo to się nic nie powiedziałeś o Samantha Briggs. Samantha Briggs doleciała, brała udział, skończyła druga, dziękuję, dobranoc. Nie jestem w stanie o wszystkim mówić. Nie jestem w stanie. I tyle. Jeszcze trochę zamotałem, która to godzina późno już jest. Dobrze, kończymy. Dziękuję wam bardzo. Zalajkujcie, zafollowujcie, zakomentujcie, pokażcie babci, nie wiem, zapukajcie do sąsiada, zaproście, obejrzyjcie, posłuchajcie razem. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.